Tajemnice naszych czasów.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem Agnieszka Czarkowska. Dzisiejszy program w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego chciałam poświęcić strajkom na Śląsku. W grudniu 1981 roku to tam były zwrócone oczy całej Polski. Tam rozegrała się tragedia w kopalni Wujek, tam strajkowano najdłużej. Dlaczego na Śląsku był największy opór przeciw wprowadzeniu stanu wojennego? Zapytałam o to historyka z katowickiego oddziału IPN, Ryszarda Mozgola. Grudnia, ogłoszony stan wojenny. Ludzie generalnie w Polsce zaskoczeni. Natomiast na Śląsku spotyka się to z ostrą reakcją. Oczywiście symbolem tego oporu jest kopalnia Wujek i to, co się tam wydarzyło w kolejnych dniach grudniowych. Ale przecież to nie tylko kopalnia. Co generalnie, jaka jest reakcja na Śląsku na wprowadzenie stanu wojennego?
Te reakcje to przede wszystkim, tak jak w całej zresztą Polsce, zaskoczenie, potężne zaskoczenie. Można było powiedzieć o pierwszym takim nokautującym ciosie, po którym społeczeństwo musiało się otrząsnąć. To jest o tyle interesująca sprawa, że my jako historycy doskonale wiemy, że były osoby, które uprzedzały, że wprowadzenie stanu wojennego jest przygotowywane. Akcje dezinformujące wprowadzone przez władze PRL okazały się na tyle skuteczne względem większości społeczeństwa, że rzeczywiście nie brano tych rachub bardzo poważnie pod uwagę. Że to, co było głoszone niejednokrotnie, chociażby przez działaczy Konfederacji Polski Niepodległej w listopadzie, grudniu 1981 roku, gdzieś było spychane na boczny tor, a wręcz nawet w niektórych przypadkach sugerowano, że były to prowokacje ze strony władz komunistycznych. Więc pierwsza reakcja to jest potężne zaskoczenie. Niedziela, 13 grudnia, w sumie duża część społeczeństwa myśli już o świętach Bożego Narodzenia. To sytuacja, w której wszyscy przecierają oczy, zastanawiają się, co się stało. Pierwsza myśl, z kim w ogóle Polska prowadzi wojnę? Dlaczego stan wojenny? Co spowodowało, że musiał być on wprowadzony? Robotnicy, którzy funkcjonowali, którzy trafili do zakładów przemysłowych, które miały tak zwaną ciągłość pracy, czyli które nie mogły przerwać, nie miały niedziel, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, oni bardzo szybko zauważyli, że ta akcja nie wiąże się z żadnym zagrożeniem zewnętrznym, a mianowicie, że przede wszystkim to, co się stało, to zniknęli przewodniczący Komisji Zakładowych Solidarności. Oni zostali w wielu wypadkach internowani, więc w tych zakładach, w których w niedzielę robotnicy pracowali, odbyły się masówki, odbyły się zebrania i omawiano tą sprawę. To były właściwie dwa tematy, główne dwa tematy. Wprowadzenie stanu wojennego, dlaczego, jakim prawem, jakie przepisy i kto w ogóle stanął na czele tego stanu wojennego, czym jest Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. A druga kwestia to jest, co stało się z naszymi przywódcami. Robotnicy są w wielu wypadkach zdezorganizowani, zdezorientowani, wściekli również, bo to w dużym stopniu była wściekłość wynikająca z tego, że władza postąpiła w tak haniebny sposób i, jakby to powiedzieć, niehonorowy, skrycie przygotowując pewnego rodzaju działania i rozprawę ze społeczeństwem. Z drugiej strony wśród działaczy i robotników, działaczy Solidarności i robotników jest potężne poczucie tego, że reprezentują, czy stoi za nimi potężny związek zawodowy. Jak doskonale wiemy, ponad 9-milionowy w skali kraju. I wychodzono z założenia, że przecież wszystkich nas nie aresztują. To było często hasło, które gdzieś w zakładach pracy występowało, którym się po prostu posługiwano. Przecież jak wszyscy staniemy jednym murem, jak wszyscy nie pozwolimy na bezprawie, jakie się rozgrywa, to w tym momencie władza będzie musiała skapitulować. Okazało się, że władza była doskonale przygotowana, że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego była dobrze przygotowana do rozprawy ze społeczeństwem, że przewidywała tego typu działania. I to musiało się skończyć w pewnym momencie tym, co eufemistycznie nazywano odblokowywaniem zakładów przemysłowych, a co de facto było w wielu wypadkach brutalnymi, krwawymi pacyfikacjami.
Powiedział pan o tych niedzielnych masówkach 13 grudnia w zakładach, które miały tę ciągłość, czyli kopalnie, huty. Tak. Co się dzieje? Jakie decyzje tam zapadają? Ile zakładów pracy decyduje o strajku?
Sytuacja nie była prosta, ponieważ władza była przygotowana do szybkich reakcji i dobrym przykładem jest sytuacja z samego 13 grudnia z huty 1 maja w Gliwicach, gdzie próba rozpoczęcia strajku okupacyjnego, bo proszę sobie wyobrazić, robotnicy mogli powiedzieć, będziemy strajkowali, ale co, na przykład nie przyjść do pracy i zostać w domu, to byłaby sytuacja komiczna, zabawna, albo zebrać się w jednej sali i tam siedzieć, nie miałoby to najmniejszego sensu. Oni mieli świadomość tego, że są w stanie wymóc pewne rzeczy na władzy i to się działo przez praktycznie cały ten czas od lipca, sierpnia 1980 roku, że władza kapituluje względem tylko i wyłącznie pewnej siły, którą reprezentuje społeczeństwo. Czyli w sytuacji, w której władza potrzebuje pieniędzy, dewiz, dolarów, marek zachodnioniemieckich po to, żeby spłacać pożyczki zaciągnięte przez ekipę Gierka, że potrzebuje po prostu pieniędzy, a te pieniądze są w dużym stopniu efektem pracy przemysłu w Polsce, no to trzeba po prostu władzy tych pieniędzy nie dać, a te pieniądze nie zostaną przekazane ze względu na to, że odbędzie się strajk. Te strajki planowano jako strajki okupacyjne po prostu w zakładach pracy. Ale też proszę zwrócić uwagę i proszę sobie wyobrazić sytuację. Robotnicy jeszcze nie wiedzą, co ich może czekać. Tu może taka dość szokująca rzecz, ale jakbyśmy prześledzili prasę związkową z sytuacji po pacyfikacji kopalni Wujek, czyli po 16 grudnia 1981 roku, kiedy zostanie przelana krew, gdzie zginą górnicy, niektórzy działacze związkowi zwrócą uwagę, że tamten strajk nie był skutecznie przygotowywany, a połowiczna skuteczność to de facto przygotowywanie się do klęski. Bo to jest bezpośredni cytat z jednej z gazet związkowych wydawanych w pierwszym momencie stanu wojennego. Więc zdawano sobie sprawę, że strajki okupacyjne, ale jeszcze nie bardzo było wiadomo, jak je przygotować. Nikt nie liczył się z tym, że rzeczywiście ta demonstracja siły przerodzi się w nie tylko użycie pałek, bo co do tego to już były pewnego rodzaju sytuacje wcześniej, ale rzeczywiście w użycie broni palnej albo w rzeczywiście brutalne tłumienie tych strajków w poszczególnych zakładach przemysłowych. Ale robotnicy szybko się uczyli, wyciągali wnioski z tego, jak reaguje władza na ich działania i w kolejnych kopalniach już to spaliło na panewce. W przypadku kopalni Staszic już ten strajk okazał się znacznie skuteczniejszy, czy w przypadkach kopalni Ziemowit, Piast, czy nawet kopalni Wujek. Tam już rzeczywiście strajki okupacyjne były organizowane na takiej zasadzie, że Solidarność przejmowała kontrolę niejednokrotnie nad zakładem pracy.
Ile zakładów pracy zdecydowało się na taki strajk okupacyjny? Jakiej liczby ludzi mniej więcej, czy jest to oszacowane, dotyczyło?
Motorem oporu społecznego w momencie wprowadzenia stanu wojennego było 14-15, bo tutaj są wahania i historyków, ale to też jest kwestia dynamicznej sytuacji po prostu tutaj w województwie, w byłym województwie katowickim. Więc 14-15 kopalni węgla kamiennego nadawały ton. Oczywiście nie tylko kopalnie węgla kamiennego, bo również huty. Potężna huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, huta Beldon w Katowicach, gdzie była próba zorganizowania strajku, ale która zakończyła się fiaskiem ze względu na bardzo zdecydowane i bardzo represyjne zresztą działania ze strony władz. Więc to kopalnie i huty, one stały się takim zapleczem oporu społecznego. My szacujemy, że w tym okresie czasu to było około 50 akcji strajkowych w całym województwie katowickim, z czego połowa, około 25-24, to były strajki okupacyjne w kopalniach węgla kamiennego. Więc to pokazuje, przy szacunkach mówiących o tym, że 40 akcji pacyfikacyjnych odbyło się w całej Polsce, no że tutaj w województwie katowickim działania władz były najbardziej szeroko zakrojone, no ale też wiemy z wypadków, jakie miały miejsce i z historii, że również najbardziej krwawe i najbardziej brutalne.
Symbolem tych pacyfikacji jest oczywiście kopalnia Wujek, ale to nie jedyna brutalna pacyfikacja, która w grudniu 1981 roku miała miejsce.
Kopalnia Wujek jest znana ze względu na przelew krwi, na śmierć 9 górników, przypomnę 6 na miejscu, których zostało zastrzelonych przez pluton specjalny ZOMO, 3 których zmarło w wyniku odniesionych ran. Natomiast z podobnymi akcjami pacyfikacyjnymi mieliśmy miejsce przy okazji wkraczania sił stanu wojennego do innych kopalni i hut. Bardzo brutalny przebieg miała pacyfikacja kopalni Staszic w Katowicach, gdzie zdemolowano przy pomocy armatek wodnych oraz sił ZOMO, zdemolowano hotel robotniczy, wybijano szyby w oknach, gdzie pastwiono się, w wielu wypadkach pastwiono się po prostu nad tymi robotnikami, którzy stawiali opór, a chciałbym tutaj dodać, że opór był stawiany w pierwszym momencie na zasadzie biernej, że podkreślano, że nie należy bić się, nie należy stawiać oporu aktywnego. Bardzo szybko te nadzieje zostały zweryfikowane. Robotnicy od pewnego momentu nie mieli złudzeń, że obojętnie, czy będą starali się nie bić z władzą, to tak i tak ta władza spacyfikuje ich przy pomocy brutalnej siły. Stąd następne akcje w kopalniach były już bardzo konkretnie przygotowywane od strony odparcia ataku militarnego. Już były akcjami oporu czynnego. Moglibyśmy też wymienić tutaj chociażby przypadek kopalni węgla kamiennego, manifest lipcowy z Jastrzębia, gdzie w wyniku starć między siłami ZOMO a górnikami protestującymi w pewnym momencie 4 osoby zostały ranne. Również to było użycie broni palnej i był to dokładnie ten sam pluton specjalny ZOMO, który dzień później zostanie użyty w pacyfikacji kopalni Wujek. Robotnicy naprawdę nie wierzyli w to, że władza użyje broni, że Polak będzie strzelał do Polaka, że odbędzie się to na zasadzie krwawej w tym momencie. Te starcia pomiędzy ZOMO a protestującymi górnikami czy robotnikami, one nie miały charakteru zwarcia, czyli po prostu szamotaniny, w której mężczyźni łapią się i siłują. Mianowicie to było bardziej obrzucanie siebie kamieniami, czyli była to walka na dystans, w której górnicy niejednokrotnie okazywali się skuteczniejsi. W przypadku kopalni Manifest Lipcowy czy kopalni Wujek strzały oddano w momencie rajterady sił ZOMO z kopalni, wycofywania się, niejednokrotnie wycofywania się po prostu bez jakiegoś porządku. Chciałbym też dodać, że strzały, zwłaszcza strzały oddawane w przypadku Katowic i kopalni Wujek, były strzałami, które nie miały zranić. Takie jeszcze możemy mieć przypuszczenia w przypadku kopalni Manifest Lipcowy, natomiast w przypadku kopalni Wujek były to strzały, które miały po prostu zabić. To są strzały oddane w głowę, oddane w klatkę piersiową. Doskonale wiemy, że przyzwolenie na użycie broni było wydane. Po 16 grudnia, kiedy rozeszła się bardzo szybko informacja o krwawej pacyfikacji kopalni Wujek, ta fala strajku się załamała. To jest kwestia nie tyle strachu, ale pewnej bezsilności. Jak my czytamy relacje robotników, jak my czytamy relacje opozycjonistów, to nastąpiło pewnego rodzaju załamanie, takie poczucie beznadziejności, że my sobie nie poradzimy, że władza jednak, no co, dobrze, nie aresztuje wszystkich, ale jeśli ona strzela do ludzi, to ona jest w stanie zrobić w tym momencie wszystko. Więc obojętnie, czy my będziemy siedzieli w tych zakładach pracy, czy my będziemy protestowali, to nie zmieni to całej, jakby to powiedzieć, sytuacji. Niejednokrotnie polały się łzy, męskie łzy, takiej wściekłości i bezsilności, ale w niektórych przypadkach, tam gdzie te strajki nie upadły, bo po 16 grudnia po prostu szereg strajków jest rozwiązywanych, robotnicy rozchodzą się do domu, wchodząc z założenia, że no, rodziny są mimo wszystko ważniejsze w tym momencie i chciałbym, żeby słuchacze mieli świadomość tego, że jest to zupełnie naturalny sposób myślenia ludzi. To nie jest kwestia, myśmy się przyzwyczaili do bohaterów takich czarno-białych, takich książkowych, literackich. Życie ludzkie jest bardziej skomplikowane i tonie w niektórych przypadkach w szarościach, że czystości intencji, które były tutaj składane, bynajmniej to nie plami, bynajmniej to nie szarga w tych miejscach, w których te strajki po prostu po 16 grudnia zostały rozwiązane. Ale były takie miejsca jak Huta Katowice, jak kopalnia węgla kamiennego Ziemowit, czy kopalnia węgla kamiennego Piast, czyli miejsca takie jak Dąbrowa Górnicza, Lędziny, Nowy Bieruń, w których ta bezsilność, ta wściekłość robotników przerodziła się w desperacki strajk na wytrzymałość, w którym naprawdę liczono się z tym, że przy wejściu wojska bądź milicji, bądź ZOMO, bo proszę, chciałbym też tutaj dodać, że robotnicy nie protestowali przeciwko wejściu Ludowego Wojska Polskiego na teren kopalni. Tego, czego nie chcieli dopuścić, na co się nie chcieli zgodzić, to wejścia Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Przeciwko temu najczęściej protestowano. Najbardziej desperacko stawiano opór tym właśnie siłom, które jednoznacznie były tutaj utożsamiane z komunistyczną władzą. W tej sytuacji zdecydowano się naprawdę na desperacki opór i na przekształcenie niemalże tych zakładów przemysłowych w oblężone twierdze. Te przygotowania były bardzo szeroko zakrojone, no a w kopalniach węgla kamiennego zdecydowano się na strajk podziemny, który dawał przewagę górnikom w tym momencie nad jednostkami wojskowymi, milicyjnymi. Dodajmy, strajk bardzo niebezpieczny, ponieważ przebywanie takie długotrwałe pod ziemią na dużych głębokościach, to nie jest kwestia nawet tylko i wyłącznie zdrowia tych robotników, ale jakakolwiek akcja pacyfikacyjna, którą próbowałyby władze przeprowadzić, rzeczywiście przekształcić się mogła w regularną wojnę podziemną. I władze komunistyczne zdawały sobie z tego sprawę, że jeśli pluton specjalny, jeśli specjalne siły zostaną zesłane pod ziemię, to tam górnicy mogą być bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem i przy pomocy tego, czym dysponowali, a dysponowali różnymi narzędziami, które były przygotowywane, plus materiałami wybuchowymi, to się może zakończyć naprawdę potężną, wielką tragedią. Tej tragedii udało się na całe szczęście uniknąć we wszystkich tych trzech zakładach przemysłowych, bo strajk w Hucie Katowice zakończył się 23 grudnia, pomimo tego, że władze komunistyczne spacyfikowały po zakończeniu tego strajku ten zakład przemysłowy, wkroczyły przez cały dzień, odbywało się zajmowanie, a robotnicy zostali pobici w niejednym przypadku. Jeśli chodzi o kopalnię Ziemowit, on się zakończył 24 grudnia, a w kopalni Piast 28 grudnia, to jest rekord tutaj, jeśli chodzi o strajki związane z wprowadzeniem stanu wojennego. Już po świętach Bożego Narodzenia, proszę zwrócić uwagę, to były bardzo specyficzne święta i jak czytamy relacje tych górników, którzy w te święta byli pod ziemią, oni mieli opiekę duszpasterską, księża przyjeżdżali do nich, utrzymywali kontakt z powierzchnią, ale to była pewnego rodzaju taka sytuacja pewnej desperacji i naprawdę głębokiego wewnętrznego przekonania u niejednego z tych górników, że to są ostatnie chwile życia, bo liczono się z tym, że to się może zakończyć po prostu w krwawy i straszliwy sposób.
W 7 kopalniach strajk okupacyjny prowadzony był pod ziemią. Najdłużej strajkujące kopalnie to Piast w Bieruniu i Ziemowit w Lędzinach. O tych właśnie miejscach rozmawiam z doktorem Andrzejem Schneiderem, dyrektorem oddziału katowickiego IP. Strajk okupacyjny w kopalni Ziemowit. Czy to rzeczywiście na tle innych strajków tutaj na Śląsku jest wyjątek?
Strajk na Ziemowicie i Piaście, bo tak naprawdę można opowiadać tę historię równocześnie. Były pewnym fenomenem na tle oporu społecznego przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. On polegał po pierwsze na tym, że załogi tych kopalni podjęły decyzję o rozpoczęciu strajku i prowadzeniu go pod ziemią. Druga cecha czyniąca te strajki wyjątkowymi, no to czas ich trwania. Strajk na kopalni Piast rozpoczął się 14 grudnia i trwał 14 dni. Strajk na kopalni Ziemowit zaczął się dzień później, tak naprawdę 15 i trwał do 24 grudnia. I to były dwa najdłuższe strajki stanu wojennego. Nie tylko na Śląsku, nie tylko wśród strajkujących kopalń, ale w ogóle w Polsce. Śmiem twierdzić, że nawet strajk 14-dniowy podziemny na kopalni Piast to najdłuższy w ogóle strajk w historii górnictwa.
Ilu ludzi strajkowało?
W obydwu tych kopalniach strajki rozpoczynało pod ziemią nieco ponad 2000 osób. Tak naprawdę mówiąc o uczestnikach strajku, trzeba także mówić o tych, którzy ten strajk wspierali. A były to setki rodzin, tysiące osób, które zapewniły temu strajkowi trwanie poprzez przekazywanie żywności, leków, ubrań na dół kopalni przez czas trwania tego strajku, przygotowywanie tych posiłków. Więc tak naprawdę skala zaangażowania się społecznego i tym samym społecznego oporu musi być liczona w tysiącach osób.
Oba te strajki zakończyły się bezkrwawo, bez interwencji. Przez cały czas tego strajku trwały negocjacje, rozmowy, próby nawiązania kontaktu strajkujących z władzą. Jak to wyglądało?
Pierwszym podstawowym postulatem było uwolnienie ich kolegi. W przypadku Piasta to był Eugeniusz Szelongowski, zastępca przewodniczącego Solidarności. W przypadku Ziemowita pan Kazimierz Kasprzyk, przewodniczący kopalnianej Solidarności. I to o nich się upomniano. Upomniano się także o przestrzeganie porozumienia strzemskich, bardzo ważnych dla branży górniczej. No i w związku z tym domagano się po prostu zniesienia prawa stanu wojennego jako zagrażającego tym porozumieniom. Potem już negocjując warunki zakończenia, domagano się właściwie tylko zapewnienia bezpiecznego powrotu do domu wszystkim, którzy w tym strajku uczestniczyli i zaniechanie jakichkolwiek prób szykanowania, czego władze tak naprawdę nie dotrzymały, ani nawet nie zamierzały dotrzymać. To, że strajki zakończyły się bez rozlewu krwi, bez użycia przemocy, jest właściwie w obydwu przypadkach zasługą wyłącznie ludzi, którzy byli odpowiedzialni za kopalnię. I myślę tu zarówno o dyrekcji kopalni jednej i drugiej, ale też i o strajkujących załogach. Trzeba pamiętać, że na Śląsku miejsce pracy traktuje się w taki bardzo szczególny sposób. To nie jest tylko miejsce, do którego się przychodzi na 8 godzin i pozostawia swojemu losowi podczas swojej nieobecności. To poczucie odpowiedzialności za zakład, za kopalnię jest czymś takim bardzo widocznym, chociażby w sposobie organizowania strajku. W czasie strajków i na Piaście, i Ziemowicie załoga właściwie przejęła pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje na dole kopalni. Nie tylko za ludzi, ale również za urządzenia, za ściany, za wentylację, za odwodnienie. Tak naprawdę strajkujący górnicy nie pozostawali bezczynni. Oni prawie że normalnie pracowali, ponieważ te wszystkie urządzenia, cała infrastruktura kopalniana wymaga ciągłego dozoru, ciągłej pracy. I tak naprawdę nawet czasami wydobycia, bo jakaś część załogi była zatrudniona przy uruchamianiu kombajnów na dole, żeby nie dopuścić do tak zwanego zaciskania się przodka, które praktycznie rujnuje i uniemożliwia późniejsze wydobycie. Z drugiej strony na przykładzie kopalni Ziemowic, co mamy wyjątkowo dobrze udokumentowane, widać też, że postawa dyrektora kopalni, a także komisarza wojskowego, bardzo stanowcza, spowodowała, że władze stanu wojennego, wojskowi i MO, SB i wszystkie tego typu siły zostały powstrzymane w zamiarach użycia siły albo poprzez sprowadzenie na dół oddziałów ZOMO, albo poprzez użycie gazów bojowych, które miałyby zneutralizować opór załogi. To właśnie dzięki nim, tym pomysłodawcom na spacyfikowanie kopalni, uświadomiono, że to nie są dobre pomysły, że trzeba po prostu rozmawiać. I w obydwu przypadkach możemy szczęśliwie mówić o zakończeniu strajku bez rozlewu krwi.
W przypadku kopalni Ziemowit strajkujący wyjechali w Wigilię. Ile osób dotrwało do końca z tych 2000?
To było blisko 1000 osób. Warto powiedzieć, że udział w strajku od początku był dobrowolny. Wszyscy, którzy zaczęli strajk, mieli możliwość zakończenia swojego udziału w nim właściwie w dowolnym dniu. Ta liczba topniała. Nie tylko z tego powodu, że ludzie sami się wycofywali i podejmowali decyzję o wyjeździe, ale czasami też kierujący strajkiem, widząc zły stan zdrowia, złą, nie kryjmy też, kondycję psychiczną ludzi, w tych ekstremalnych warunkach to zupełnie oczywiste, nakłaniali albo wręcz decydowali za nich, że muszą wyjechać i wrócić do domu. W moim przekonaniu też jest istotny jeden element, z pozoru drobiazg. Mianowicie w kopalni Wujek, jeśli przyjrzeć się dokładnie przebiegowi wydarzeń, próbujący go przedstawiciele władz wojskowych zakończyć, mimo wszystko skłamali, mówiąc, że nie warto strajkować, że już cała Polska tak naprawdę nie strajkuje. A górnicy wiedzieli, że tak nie jest. Uznali, że po prostu próbuje się ich oszukać. Tu w relacjach dyrekcji kopalni Ziemowit widać bardzo dobrze, że dyrektor Piszczek, chcąc zakończyć strajk, nie oszukiwał górników. Prowadził z nimi tą trudną rozmowę, ale nie kłamał. Szanował też, takie odnoszę wrażenie z tych zapisków, które znamy, tą postawę górników. Był uczciwy, to jest chyba klucz do tej historii.
O strajkach górniczych na Śląsku przeciw stanowi wojennemu w grudniu 1981 roku rozmawiałam z doktorem Andrzejem Schneiderem i Ryszardem Mozgolem, historykami z oddziału IPN w Katowicach. Za tydzień w programie Tajemnice Naszych Czasów opowiemy o stanie wojennym w naszym regionie. Dziś za uwagę dziękuję, Agnieszka Czarkowska. Do usłyszenia.